Nie myślałem wcale, żeby być piłkarzem. To była pasja. Grałem od tak, po prostu, i miałem szczęście stać się pewnego dnia zawodowcem. Ale nigdy nie zamierzałem być piłkarzem, tak jak nie zamierzałem być trenerem ani przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata. To się stało przy okazji, przez przypadek. Miłość i uwielbienie Platiniego do piłki nożnej zostały odziedziczone po jego ojcu, który osiadł wraz z rodziną w północno-wschodnim mieście Rzew. Aldo Platini był piłkarzem, trenerem, amatorem, a następnie dyrektorem klubu. Natomiast jego żona pracowała w sportowym barze. W tym regionie żyło się z futbolu i przemysłu stalowego. W latach 50. i 60. mieliśmy tu raj. 40 kawiarni po 5-6 balów w każdy sobotni wieczór. Było tu naprawdę wesoło. Tak zarabialiśmy na życie. W ten sposób tata Michela wspomina atmosferę, w jakiej urodził się przyszły wielki piłkarz. W tym właśnie środowisku i kulturze mały Michel nauczył się swojego rzemiosła. Ojciec wpoił mu przekonanie i filozofię. Urodził się, aby być wielki.
Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Urodził się, aby być wielki. I piłkarsko niewątpliwie tak było. Michel Platini. Postać, wokół której w ostatnich latach narosło wiele kontrowersji, choć mam też wrażenie, że ostatnimi czasy świat futbolu nieco o nim zapomniał. Wraz z Marką Okocim przypomnimy wam, kim była francuska legenda Euro 84. Nazywam się Konrad Szymański i zapraszam was na historię z boiska. Przyjął swój pierwszy przydomek, kiedy stał się znany jako Peleatini. Pomimo tego, że miejscowi widzieli w nim małego Pelego, to trenerzy patrzyli na niego podejrzanym wzrokiem. W Lotaryngii pomijano go z powodu lichego wzrostu. W wieku 16 lat skończył z edukacją, bo chciał wówczas grać na stałe w trzeciej lidze. Kopiąc w półamatorskim AS Rzew, stawiał pierwsze kroki w rozgrywkach Coupe Gambardella, w turnieju młodzieżowym organizowanym przez Francuski Związek Piłki Nożnej dla amatorów, którzy nie skończyli jeszcze 20 roku życia. Turniej mający w kraju nad Loarą swój prestiż. To na nim objawiły się talenty nie tylko Platiniego, ale w późniejszym czasie także Patryka Vieiry, Djibila Cissé czy ostatnio Kurta Zoumy. Michela obsypywano pochwałami, więc ambitny chłopak postanowił pójść dalej. Zaczepić się w pierwszoligowym klubie. Pojechał na testy do Metz, jednak tam na przeszkodzie stanął klubowy lekarz. Dostrzegł w jego organizmie rzekome wady układu oddechowego i słabe serce. Nastolatkowi kazano dmuchać w spirometr, a rezultaty były zadziwiające. Zamiast wymaganej pojemności 3,8 litra, brakowało mu tchu już przy 1,8 litra. Uznano, że nie ma wydolności nawet na bycie bramkarzem. Rodzicom nie udało się przekonać działaczy, że z ich synem jest wszystko w porządku. W tym przypadku Metz zamknął drzwi graczowi, który wytyczył drogę do odrodzenia francuskiego futbolu. Młody adept futbolu rozpoczął więc karierę zawodową u rywali Metz, AS Nancy, gdzie przyjaciel jego ojca piastował stanowisko dyrektora. Pan Hervé Collot dał mu szansę w kilku sparingach. Sprawdził się więc, otrzymał pierwszy kontrakt. 300 franków miesięcznie. Dla niego świat przestał się liczyć. Szkoła bez żartów. Zamiast uczyć się do matury, oglądałem finały Euro 72. Nie było sensu podchodzić do egzaminów. Wystarczyło zaledwie kilka treningów, by zachwycić ówczesnego trenera Antoine'a Redina. Wybiegany, aktywny, wściekle skuteczny Platini miał być doskonałym uzupełnieniem dla pierwszego napastnika z polskimi korzeniami, Antoine'a Kuszewskiego. Moje życie rozpoczęło się w wieku 17 lat i 316 dni. To wtedy, 2 maja 1973 roku, Michel zadebiutował w spotkaniu 9. ekipy pierwszej ligi Nancy z zawodnikami Nîmes. Jego drużyna wygrała 2-1, a ofensywny piłkarz jeszcze niczego nie zdziałał, ale dla wszystkich obserwatorów jasnym było, że wkrótce zacznie nękać większość ligowych bramkarzy. Pierwszy raz na okładki gazet trafił 10 dni później. Strzelił od razu 2 gole w spotkaniu z Olympique Lyona. France Football przyznał mu za ten mecz 4 gwiazdki na 5 możliwych. W końcówce sezonu ekipa zanotowała jednak spory kryzys. Kuszewski już nosił się z zamiarem opuszczenia klubu. Trafił do silniejszej Marsylii, a Platini złamał rękę i nie mógł wystąpić do ostatniego meczu. Nancy, choć ambitnie i dzielnie walczyło, ostatecznie pożegnało się z francuską ekstraklasą. Nie na długo. Paradoksalnie, dla Platiniego spadek oznaczał awans w szeregach zespołu. Stał się liderem drużyny, postacią, od której szkoleniowiec rozpoczynał rozpisywanie składu. Czyściec w drugiej lidze trwał jedynie kilkanaście miesięcy. Nancy dzięki 17 golom 19-latka Rzew znów zameldował się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do nieszablonowych zagrań i fantastycznej techniki dodał jeszcze jedną umiejętność. Stałe fragmenty gry, a zwłaszcza uderzenia z rzutów wolnych. Specjalność zakładu Platiniego, z której w przyszłości będzie znany i podziwiany. To efekt mozolnych treningów. Michel zostawał godzinami po sesjach, ustawiał tekturowy mur, w bramce zaś stawał jego najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, Jean-Michel Moutier. Wielu jednak było zdumionych szerokim wachlarzem talentów młodego człowieka. Zachwycał przede wszystkim dryblingiem. Pod tym względem Platini prezentował się jak Figo. Nie mógł polegać na branie rywala szybkością, więc bazował na znakomitej kontroli futbolówki. To uczyniło go praktycznie odpornym na atak defensorów. Pomocnik nie mógł w pełni cieszyć się z gry w pierwszej lidze. O chłopaku przypomniało sobie wojsko. Na szczęście, w drodze wyjątku, mógł łączyć piłkę i służbę dla kraju w batalionie sportowym w Joinville, ale to ciążyło na jego formie. Podczas meczu rozgrywanym przeciwko drużynie Laval, Michel był lżony przez kibiców, którzy chyba nie spodziewali się, jak negatywny doping wpływa na morale gwiazdy Nancy. Najlepszy gracz Le Chardons ustrzelił hat-tricka, podbiegł do trybun, gdzie zasiadali najzagorzalsi kibice lokalsów i pięknie się ukłonił. Niestety, wieczór skończył z kontuzją, zapowiadającą operację łąkotki. Następnego dnia prasa więcej pisze o urazie Michela niż o jego bramkach. To koniec sezonu dla Platiniego. Nancy bez niego znowu pogrąży się w chaosie. Wtedy jeszcze udało się uniknąć operacji. Piłkarz wrócił do składu 2 tygodnie później, idealnie na półfinał Pucharu Francji z Marsylią. Zdążył strzelić rywalom gola, ale znów został zmuszony do opuszczenia boiska z powodu kontuzji. Bez niego duch drużyny całkowicie się załamał i w ciągu 30 minut Nancy dało sobie wbić 3 gole. Francuza czekała dłuższa przerwa. Latem jednak był gotowy na nowy rozdział w swojej karierze. Zadebiutował na Parc des Princes w dorosłej kadrze Francji przeciwko Czechosłowacji. To dzień narodzin nowej gwiazdy. Michel Hidalgo, selekcjoner Le Bleu, nie miał wątpliwości, że trzeba postawić na młodziana z kręconymi włosami. Przy stanie 1-0 trójkolorowi otrzymali szansę na podwyższenie wyniku. Rzut wolny pośredni, już w obrębie pola karnego. Platini stwierdził, że to on odda strzał. Powinienem pozostawić wykonanie go Auriemu Michelowi, kapitanowi drużyny. Nie wiem, co mi się stało. Może to była intuicja? Podszedłem do piłki powoli i powiedziałem mu: zostaw mi ją, a ja walnę do siatki. Podał mi piłkę, odsunął się, ja zaś dotrzymałem słowa. Ta naiwna i dobroduszna impertynencja uczyniła wiele dla dobra mojej reputacji. Piłka idealnie zatrzepotała w siatce. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Wynik nieistotny, to tylko towarzyska przeprawa, ale Platini od tamtej pory za każdym razem mógł się spodziewać powołania. Z miejsca stał się liderem 11 drużyny stęsknionej sukcesów po paśmie porażek. Miał tego lata jeszcze jedno zadanie do wykonania. Zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Wszystko zmierzało ku temu, kiedy Francja łatwo przebrnęła przez fazę grupową, rozbijając w pył przeciwników z bilansem bramek 9-1. Wschodząca gwiazda piłki miała już na koncie 3 gole, ale nie zamierzała spocząć na laurach. Krążek zdobyty w Kanadzie, gdzie olbrzymia część społeczności jest francuskojęzyczna, byłaby dla niego kapitalnym wstępem do kariery bohatera narodowego. W ćwierćfinale jednak nie zdołali skruszyć wschodnio-niemieckiego muru, prawdziwej potęgi w tamtych czasach. Ekipa NRD łatwo odprawiła Francuzów. W półfinale Związek Radziecki, a na koniec tych zmagań w wielkim finale na Stadionie Olimpijskim pokonali obrońców tytułu. Orły Górskiego 3-1.
Groźna akcja! Zawodnik NRD bardzo szybki! Gol!
W tym samym roku Platini stał się najmłodszym graczem, który zdobył nagrodę najlepszego francuskiego piłkarza roku. A w plebiscycie France Football znalazł się na 5. miejscu za takimi tuzami dyscypliny jak Beckenbauer, Renzenbrink i Keegan. Okrzyknięto go następcą Raymonda Kopy i Jusa Foten. On jednak pozostawał skromny, ale nie ukrywał, że pochwały dodatkowo go pobudzają. Wszyscy wiedzieli, że przewyższał swój klub o kilka klas. Nie mógł dłużej marnować talentu, powinien się rozwijać. W dwóch ostatnich sezonach dla ekipy z Lotaringii wywalczył najpierw 4. miejsce w lidze i tytuł wicekróla strzelców, a następnie Puchar Francji. W finale, na szczęśliwym dla Platiniego Parc des Princes, jeden gol zadecydował o triumfatorze. Przybysze z południa, Nicea, nie mieli sposobu na szalejącego po całym boisku Michela, aż w końcu skapitulowali w 57. minucie. Radość ogromna, ale i frustracja, bo protokół pozwalał na to, żeby tylko kapitan mógł wejść na trybunę prezydencką i odebrać puchar z rąk głowy Francji. Tymczasem Platini na kilka minut zgubił się pomiędzy sektorami. Sytuację pamięta członek zwycięskiej ekipy, skrzydłowy Olivier Rouyer.
Musieliśmy wyglądać jak idioci. Patrzyliśmy na niego, a ja miałem tylko jedno pragnienie. Zebrać wszystkich chłopaków i pobiec za nim. Zabawna sytuacja, ale Platini zasłużył na to, by pójść tam sam. Bez niego nie dotarlibyśmy aż do finału.
W nagrodę Nancy otrzymało bilet na grę w europejskich pucharach. Niestety, Platini nie wystąpił w żadnym meczu z powodu kontuzji. Klub szybko odpadł w zmaganiach o Puchar Zdobywców Pucharów w październiku na etapie 1/8 finału. Kapitan miał jednak inne rzeczy na głowie. Ciągle rozmyślał o tym, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej na argentyńskich boiskach. Le Bleu jechali na Mundial w 1978 roku z wielkimi nadziejami. Świetna paczka piłkarzy, bystry trener i bardzo dobre rezultaty w eliminacjach oraz sparingi napawały optymizmem. Francuzi przed turniejem potrafili w Paryżu pokonać mistrzów świata RFN, rozgromić Szwajcarów, zremisować z Włochami, a przed pierwszym meczem w Argentynie zastopowali naszpikowaną gwiazdami Brazylię, wygrywając 1-0. Jednak 2 czerwca, w dniu otwarcia mundialu, nastąpił zimny prysznic. W Mar del Plata reprezentacja Italii ugasiła płomień walki trójkolorowych. Platini, pieczołowicie pilnowany przez Tardelliego, nie miał okazji, żeby się wykazać. Nieszczęśliwa porażka 1-2 podminowała nastroje chłopaków Hidalgo.
Dla nas mistrzostwa zaczęły się i skończyły po tym jednym meczu.
Platini niechętnie wracał do tych chwil z Ameryki Południowej. W drugim spotkaniu musiał postawić się gospodarzom. Argentyńczycy prowadzili po kontrowersyjnym rzucie karnym, kiedy w 60. minucie, po zamieszaniu, Lacombe dostrzegł lepiej ustawionego pomocnika.
Strzeliłem z lewej nogi, mocno, na siłę. Na stadionie River Plate momentalnie zaległa cisza.
Przedstawiciele z Europy zaczęli dominować, ale ostatni cios znów należał do Albi Celestes. 2 mecze, 2 porażki, 0 punktów. Można się pakować. 3-1 z Węgrami na otarcie łez i pochlebna ocena prezydenta FIFA uznającego Francję za największych pechowców mistrzostw to trochę za mało. Zwolennikiem talentu Platiniego był też selekcjoner reprezentacji Włoch, Enzo Bearzot.
Gdyby Platini występował u nas, zrobiłbym z niego prawdziwego dyrygenta.
Mimo że Michel grał co najmniej dobrze, kibice właśnie w nim upatrywali głównego winowajcę porażki. Kraj pokładał nadzieję w uzdolnionym 23-latku, dlatego jedna bramka w 3 meczach zupełnie nie zadowalała fanów. Musieli uzbroić się w cierpliwość. Najlepsze lata kadry widniały na horyzoncie. Rok po nieudanych mistrzostwach zagrał w Buenos Aires w charytatywnym meczu Argentyna kontra reszta świata. Bearzot prowadził ekipę złożoną z największych gwiazd w futbolu. Nie mogło zabraknąć w niej Platiniego.
Byłem słabo przygotowany, wracając z urlopu na Antylach. Spodziewałem się towarzyskiego spotkania, a tymczasem był to niemal rewanż za Mistrzostwa Świata. Bearzot powierzył mi rolę defensywną. W drugiej połowie grał za mnie Zico i wtedy ustalony został wynik spotkania. We Francji uznano, że grałem źle.
Wtedy też poznał przyszłych kolegów z Juventusu. Byli Tardelli, Rossi oraz Zbigniew Boniek, z którym Francuz od razu się zaprzyjaźnił.
Dzieliłem z Zibim pokój. Nadawaliśmy na tych samych falach. W Turynie stał się moim najlepszym przyjacielem i znakomitym partnerem.
Wreszcie przyszedł czas na istotne zmiany. Licznik w Nancy zatrzymał się na 181 występach i 98 golach. Nieprawdopodobny wynik jak na gracza występującego przecież w drugiej linii. Potrzebna była jednak platforma o większym wyzwaniu, aby podnieść karierę na jeszcze wyższy poziom i zgarniać najważniejsze krajowe trofea. Miał mnóstwo ofert z zagranicznych zespołów. Z Interem podpisał nawet kontrakt, ale ograniczenia związane z przenosinami zawodników spowodowały, że odpuścił Italię. O jego pozostaniu nad Sekwaną w pewnym stopniu zadecydowała opinia publiczna. W ankiecie sporządzonej przez program TV Food aż 94% badanych było nieprzychylnie nastawionych na możliwość transferu Michela do klubu spoza Francji. Ponad połowa uczestników ankiety widziała go w barwach Saint-Étienne. Nie było wyjścia, musiał trafić do Le Verre. W tamtym czasie jednej z najlepszych ekip w Ligue 1, w dodatku grającej w Europie. Krótkie negocjacje, kilka podpisów i za 2 miliony franków reprezentant Francji wylądował w kraju Loary. Co ciekawe, w tym czasie Zieloni za wyższą kwotę kupili innego gracza, napastnika Johnego Repa. Duet Rep-Platini miał się stać postrachem całej ligi. Obaj zostali przywitani na pierwszym treningu przez 5000 fanów, natomiast prokuratura zainteresowała się wydatkami drużyny. Aby sfinansować swój kosztowny wkład, Saint-Étienne płacił pensję częściowo z dochodów generowanych przez stadion. Problem w tym, że czasami księgowi zgłaszali fiskusowi tylko połowę kwoty zarobionej z dnia meczowego, ukrywając faktyczną liczbę widzów, którzy zasiedli na trybunach. W ten sposób pozostałą część wpłacali do nielegalnego funduszu, z którego to pieniądze szły bezpośrednio na apanaże wielkich gwiazd. A oni nie zadawali pytań, o ile otrzymywali środki na czas. Pytania stawiali śledczy. Platini otrzymał łącznie sumę prawie miliona franków. Stanął przed sądem i mimo, że aktywnie nie brał udziału w procederze, został skazany na karę więzienia w zawieszeniu, którą następnie poddano amnestii. Tak wyglądał jego pierwszy konflikt z prawem. Nie ostatni i przede wszystkim nie najpoważniejszy. Raz jeszcze skrzyżowały się ścieżki Platiniego i Bońka. Rok 1979. Saint-Étienne trafiło w 1/32 Pucharu UEFA na Widzew. To oni byli najlepszymi aktorami tego widowiska. Zaczął Francuz, strzelając gola z rzutu wolnego. Piłka po drodze odbiła się od muru i zaskoczyła stojącego w bramce Stanisława Burzyńskiego.
Znakomite strzały Platiniego chociażby z meczu z Włochami rozegranego 2 lata temu. Gol!
To było moje pierwsze trafienie w europejskich pucharach.
Później Platini pomógł Widzewiakom wyrównać. To on faulował jednego z Polaków, kiedy Łodzianie szybko wznowili grę z wolnego. Smolarek podał do Bońka, a ten kapitalnie sfinalizował całą akcję. Francuzi nie mieli recepty na bardzo dobrze dysponowanych graczy w białych koszulkach. Dziesiątka Saint-Étienne popełniła błąd.
Latini stanął na piłce, bo podcinał Smolarka.
Jestem nieprzejednany i nie do przejścia. Staram się grać leżąc na ziemi, co jest niezgodne z przepisami. Ostry odgłos gwizdka wyrywa mnie z transu.
W końcówce Boniek wybił futbolówkę z rogu, która trafiła na głowę Ryszarda Kowenickiego. 2-1 uznano w Polsce za sensację, ale w rewanżu nie było czego zbierać. Koledzy Platiniego przejechali się po Widzewie, wygrywając 3-0. Potem to samo czekało PSV Eindhoven i Aris Saloniki. Do ćwierćfinału dotarło 6 niemieckich drużyn, Lokomotiv Sofia i Saint-Étienne. Francuzi wylosowali najgorzej jak mogli, Borussię Mönchengladbach z Lotarem Mateusem. Polegli sromotnie. W lidze zajęli poprawne 3. miejsce, ale wielki sukces przyszedł dokładnie rok później. Michel mógł wreszcie cieszyć się ze zdobycia Mistrzostwa Francji. W kraju nie miał sobie równych. Przewyższał resztę zawodników ligę o 2 głowy. On sam również bardziej skupiał się na grze dla reprezentacji. Tylko najlepsi na świecie mogli rzucić mu wyzwanie. Nie ma co ukrywać. Rywale nie przepadali za nim. Potrafił następować na odcisk, zwłaszcza Niemcom. W listopadzie 1980 roku Francja grała towarzysko w Hanowerze z RFN. Gospodarze gładko wygrali 4-1, a trener Jupp Derwall jawnie kpił sobie z gwiazdy trójkolorowych.
Platini to generał, który prowadząc wojsko do walki sam pozostaje w tyle i obserwuje przez lornetkę bieg wydarzeń.
Zniewaga potrzebowała mocnej odpowiedzi. Ta nadeszła kilka tygodni później. W pucharze UEFA klub Platiniego pojechał do Hamburga zetrzeć się z HSV. 37 tysięcy widzów na Volksparkstadion widziało, jak dziesiątka z ekipy przyjezdnych ładuje ich idolom 2 bramki. Dorzuca do tego 2 asysty, a mecz kończy się rezultatem 0-5. Michel nie byłby sobą, gdyby nie podsumował spotkania uszczypliwością.
Powiedzcie trenerowi reprezentacji RFN, że tym razem zostawiłem lornetkę w domu.
Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, tak udane dla Polaków, to znowu turniej, który nie wyszedł naszemu bohaterowi. Chociaż samym Francuzom wręcz przeciwnie. W reprezentacji wytworzył się magiczny kwadrat. To linia pomocy łącząca Luisa Fernandeza, Joana Tigane, Alana Giresa oraz Platiniego. Ten ostatni miał być najważniejszym punktem Le Carré Magique, czyli tego magicznego kwadratu. Dziesiątką zorientowaną tylko na atak. Trener Rigaldo mówił mu:
nie przejmuj się obroną. Jeśli jest 4-4, to sobie poradzimy. Potrzebujecie z przodu.
To była dopiero wersja beta magicznego kwadratu, który swój ostateczny kształt przybrał 2 lata później. Na Espania 82 zaczęło się od falstartu w pierwszym meczu w Bilbao. Gładkie 1-3 z Anglią. Zawiódł. Nie miał kompletnie nic do powiedzenia w pojedynkach z silnymi wyspiarzami. Odsłona druga to Kuwait i spotkanie w dniu jego 27 urodzin. Strzelił gola, potem zdmuchnął świeczki na torcie w szatni. Radość popsuło gapiostwo kierownictwa kadry, które nie odnotowało, że 2 dni później również 27 urodziny miał Jean Tigana. Konflikt wewnątrz zespołu próbował jakoś tłumaczyć kapitan.
Mówi się, że to ja ustalam drużynę, ale przysięgam, że gdyby tak było, nie grałbym nigdy jako środkowy napastnik przeciwko Anglii.
Awans przyszedł dzięki remisowi 1-1 z Czechosłowacją. Na piłkarzy wylała się fala krytyki, głównie z powodu kiepskiego stylu. W drugiej fazie grupowej Francuzi zaczęli od skromnego, ale przekonującego 1-0 z Austrią. Platini pauzował, miał drobny uraz. Pojawiły się komentarze, że Le Bleu lepiej sobie radzą bez lidera, ale kiedy wrócił, drużyna rozbiła w puch Irlandię Północną 4-1. Wyglądało na to, że ekipa rozkręca się na dobre. Nastał niezapomniany dzień 8 lipca 1982 roku. Półfinał z zachodnimi Niemcami. Na stadionie Sánchez Pizjuán w Sewilli działy się cuda. Platini doprowadził do stanu 1-1, wykorzystując rzut wolny. Ale wtedy, po godzinie gry, bramkarz Harald Schumacher zdemolował Patryka Battistona nieodpowiedzialnym wejściem. 70 tysięcy osób nagle zamilkło. Kompletna cisza. W konsekwencji Francuz miał wybite zęby i poważne uszkodzenie głowy. Gdy powiedziano o tym Schumacherowi, on jedynie wzruszył ramionami.
Stracił dwa zęby? Jeśli to wszystko, to powiedzcie mu, że zapłacę za implanty.
Po mundialu wśród Francuzów przeprowadzono ankietę, w której zapytano o najbardziej znienawidzonego Niemca w historii. Schumacher ustąpił jedynie Adolfowi Hitlerowi. Platini przez chwilę trzymał za rękę Battistona, ale ten nie reagował na żadne bodźce.
Coś w nas pękło. Holenderski sędzia nie zrobił niczego, nie sięgnął po kartkę. A ja myślałem, że Patryk nie żyje.
W dogrywce bramki zdobyli Trezor i Gires. Wściekłość trójkolorowych nie miała końca. Chcieli dobić rzeźników z Niemiec. Ale wtedy rywale znów się podnieśli. Pod prąd podłączył ich Rummenigge, a strzelaninę zakończył przewrotką Klaus Fischer. Do wyłonienia finalisty były potrzebne rzuty karne. Platini zmylił Schumachera, którego już dawno nie powinno być na boisku. Lecz ten powstrzymał uderzenia Didiera Sisa i Maxima Bossisa. Platini nie mógł odżałować tego meczu. Na 10 minut przed końcem byli przecież w finale.
To mój najpiękniejszy mecz. To, co wydarzyło się w ciągu 2 godzin, zawierało w sobie wszystkie uczucia życia. Żaden film ani sztuka nie byłyby w stanie uchwycić tylu sprzeczności i emocji. Tak silne. Szkoda, że przegraliśmy, ale zespół w tym czasie urósł.
Z Polakami Platini nie wybiegł. Nie znalazł w sobie motywacji, by walczyć w meczu pocieszenia. Trzecie miejsce na świecie zupełnie go nie zadowalało. Francja przegrała. Biało-czerwoni się cieszyli, a Michel patrzył w kierunku Włoch. Właśnie upomniała się o niego stara dama. Kilka miesięcy przed mistrzostwami, 23 lutego 1982 roku, na dużym ekranie w dominującej nad Turynem Willi Frescott, Giovanni Agnelli ze szczególnym zainteresowaniem śledził towarzyski mecz Francji i Włoch. Prawnik nie dbał o porażkę Zurich. Występ autora pierwszej bramki zrobił na nim wrażenie. Tydzień później odpowiadał na pytania w wywiadzie przeprowadzonym przez Eduarda Seilera, redaktora naczelnego L'Équipe.
Ten Platini to człowiek od dystrybucji piłek. Robi to jak nikt inny na świecie. Wzniecałby iskry w Juventusie. Ponadto trzeba zauważyć, że jego rodzina pochodzi z Piemontu.
7 kwietnia Agnelli dzwoni z powrotem do Seilera i prosi go o kontakt do piłkarza. W ostatnim dniu kwietnia o godzinie 10 mała Cessna wylądowała na pasie startowym lotniska Kassel. Michel Platini przyleciał podpisać kontrakt ze starą damą.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Pomimo tego, że Juventus zdobył 3 tytuły mistrzowskie w ciągu 5 lat i 1 puchar UEFA, Gianni coraz mniej bawił się na Stadio Comunale, ówczesnym domu Bianconerich. Ta drużyna, która grała i wygrywała w niemieckim stylu, czyli solidnie na tyłach i skutecznie z przodu, nie zaspokojała jego pragnięcia pięknego stylu. Do 3S – Semplicita, Serieta i Sobrieta, czyli prostota, powaga oraz przyzwoitość, które definiują bycie Juventi, patron esteta chciałby dodać literkę F jak fantazja albo G jak geniusz. Platini pasował do tej zmiany jak rękawiczka. Francuz nie przybył do Turynu sam. Dostał swojego kompana, Zbigniewa Bońka. W Villar Perosa, historycznej kolebce rodziny Agnellich, Platini odnajduje spokój i poznaje nowych kolegów. 6 z nich, Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli, Gentile i Rossi, właśnie wróciło ze złotym medalem Mistrzostw Świata. ale nowo przybyły gracz spotkał także, a może przede wszystkim, jego wysokość Gianniego I. Właściciel Fiata został przetransportowany na obiekt przez jeden ze swoich dwóch helikopterów i od razu poprosił o spotkanie z trzema piłkarzami. Roberto Bettegą, Zbigniewem Bońkiem i Michelem Platinim. Jego przemówienie jest tak zwięzłe, jak jasne.
Panowie, w tym roku Juventus musi wygrać wszystko. Wszystko.
Problem w tym, że cóż, nie wygrał prawie niczego. Już od początku powiało grozą. Pierwsze wątpliwości wzbudziła porażka 0-1 na inaugurację z Beniaminkiem Sampdorią. Pomimo wymarzonego składu, Juve po trzech kolejkach było w strefie spadkowej. Na Platiniego spadł kubeł zimnej wody. Koledzy przestają go już ciepło witać. Atmosfera zrobiła się napięta.
Drużyna nie radziła sobie dobrze, a wtedy partnerzy nieświadomie pomyśleli o mnie: jesteśmy mistrzami świata, a bez niego zostaliśmy mistrzami Włoch.
Agnelli nie mógł dłużej na to patrzeć. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem wezwał do siebie dwa nowe nabytki, Polaka i Francuza. Platini dobrze pamiętał tę audiencję.
Krzyczał na nas, a ja prosiłem, żeby się uspokoił. Zapytałem go: wzięliście nas ze względu na nasze cechy, prawda? Dlaczego więc nie pozwalacie nam grać na swoich pozycjach, w naszych prawdziwych rolach?
Słynny realizm Juventusu polegał na graniu długich piłek z pominięciem linii pomocy. Francuska dziesiątka w takiej grze nie miała nic do roboty. Panowie wyszli z gabinetu, do którego chwilę później zmierzał trener Giovanni Trapattoni. Ta rozmowa trwała jeszcze krócej, ale za to była intensywniejsza. Po niej Trap wściekle trzasnął za sobą drzwiami. Od tej pory Platini otrzymywał więcej podań. Odzyskanie drużyny wreszcie się rozpoczęło. Prawdziwe fajerwerki wybuchły w rewanżu ćwierćfinału Pucharu Europy przeciwko Aston Villi. Leroy, czyli król, zdobył 2 z 3 goli dla Juve i trafił następnego dnia na nagłówki gazet. Wspaniały Platini, Platini superstar. Najpiękniejszy hołd otrzymuje od swojego najwierniejszego fana.
Moje operowane serce nadal bije tylko dzięki Platiniemu.
Gianni Agnelli właśnie przeszedł delikatną operację kardiochirurgiczną i nie mógł się już doczekać kolejnych spotkań. Jednakże bijące serce prawnika będzie miało mniej okazji do ekscytacji w drugiej części sezonu. Wbrew jego apelom, Bianconeri wygrali tylko Puchar Włoch, czyli prawie nic. Oddali Scudetto Romie, a przede wszystkim nie udało im się osiągnąć głównego celu – pierwszego zwycięstwa w Pucharze Europy. Doszli do finału, lecz tam w Atenach polegli z Hamburgiem. Platini otrzymał plaster w postaci pomocnika rywali, Wolfganga Rolfa, od którego nie potrafił się odkleić. Decydującego gola strzeli słynny Felix Magath. Mimo to dla Michela był to dobry sezon.
Rok we Włoszech jest wart 10 w lidze francuskiej.
Przedłużył kontrakt o kolejne 2 lata. Rok 1984 to pasmo jego sukcesów. Absolutnie najlepszy czas w jego karierze. 6 maja w meczu ligowym z Avellino przesądził o powrocie mistrzowskiej patery do Turynu. Z 20 golami został capocannoniere, królem strzelców Serie A. 10 dni później, w Bazylei, stara dama wygrała z FC Porto w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. 2-1.
Niosła mnie euforia. Wydawało mi się, że już nigdy nie przegram żadnego meczu. Czułem się nieśmiertelny.
Wszedł na szczyt latem, przy okazji rozgrywanego Euro 84 w jego ojczyźnie. Szalał od pierwszego do ostatniego meczu. W Paryżu zdobył zwycięskiego gola z przeżywającą renesans Danią. Wtedy asystent selekcjonera, Henri Michel, mówił:
Platini przesiąknięty Italią to Platini waleczniejszy, potrafiący do końca wpływać na partnerów.
2 kolejne mecze to koncert w jego wykonaniu. Hat-trick w Nantes, gromiący Belgów 5-0. W kolejnym meczu w Saint-Étienne bitwa z Jugosławią, zwycięska i znów z 3 bramkami Platiniego. 7 goli w 3 meczach, a to bynajmniej nie był koniec. niesamowitą dramaturgię miał półfinał z Portugalią, rozgrywany na Stade Vélodrome w Marsylii. W podstawowym czasie gry było 1-1 i doszło do konfrontacji w dogrywce. Portugalczycy wyskoczyli na prowadzenie, ale wyrównał obrońca Jean-François Domergue. 2-2. Francuzi nie chcą rzutów karnych. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem dogrywki na solowy rajd zdecydował się Jean Tigana. Dobiegł do końca linii i wycofał do Platiniego.
Strzelam najmocniej jak potrafię, z prawej nogi. I jest, nareszcie finał. Jesteśmy uwolnieni z koszmaru.
Magiczny kwadrat miał przed sobą Hiszpanię i raj. We francuskim obozie panował spokój ducha, ale finał wcale nie układał się tak łatwo. Dopiero na kilka minut przed wybiciem godziny widowiska Michel Platini wpisał się na listę strzelców. Z rzutu wolnego tak podkręcił futbolówkę, że bramkarz Hiszpanów, Luis Arconada, sam sobie wbił ją do bramki. W końcówce nastąpił moment zapalny, gdy z boiska został wyrzucony Yvon Loroux i trójkolorowi musieli zakończyć mecz w dziesiątkę. Drugiego gola strzelił Bruno Bellon, ale prawdziwym bohaterem mógł być tylko on. Mistrz Europy i król strzelców imprezy. 9 goli. Żaden turniej ani wcześniej, ani później nie został zdominowany przez jedną osobę w takim stopniu, jak Platini zrobił to w 7. edycji Mistrzostw Starego Kontynentu.
Nie mam i nigdy nie będę miał pewnych walorów Cruyffa czy Maradony. Nikt nie dorówna także boskiemu Pele. O tym można tylko marzyć. Wydaje mi się, że jedynym wspólnym elementem tych gwiazd i moim jest umiejętność przewidywania na boisku.
W następnym sezonie na brukselskim stadionie Heysel Juventus miał świętować ziszczenie się wielkiego marzenia. Zdobycie Pucharu Europy. To także największy cel francuskiego lidera starej damy. Jednak za sprawą kibiców z Anglii święto to przybrało tragiczny charakter. Zginęło 39 kibiców, a piłkarze graliby zapobiec jeszcze większej tragedii. Juventus zwyciężył 1-0 po golu Platiniego, lecz było to gorzkie zwycięstwo. Po latach wyjawił szczegóły.
Drużyny były w swych szatniach, gdy powiedzieli nam, że rozpoczęcie meczu będzie opóźnione. O rozmiarach tragedii dowiedzieliśmy się z gazet następnego dnia. Jednak ten wieczór nie miał nic wspólnego z futbolem. Puchar musieli nam przynieść do szatni. Nigdy tam nie wróciłem i wolałbym nie rozmawiać o Heysel. Muszę wyznać, że nie byłbym w stanie zarówno psychicznie, jak i fizycznie powrócić tam znowu.
Więcej o tym wydarzeniu opowiedziałem wam w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Po nieudanych Mistrzostwach Świata w Meksyku i słabszym sezonie w Juventusie postanowił zakończyć karierę, chociaż miał na karku dopiero 32 lata. Odszedł na piłkarską emeryturę w 1987 roku, strzelając dla Juventusu 103 bramki w 222 meczach, będąc 3 razy z rzędu królem strzelców Serie A i zdobywając 3 złote piłki. Teraz rozpoczynał nowy, dużo mniej udany rozdział. Rewolucyjny dotyk Platiniego ucichł podczas Mistrzostw Europy w 1992 roku. Bohater narodowy powrócił 4 lata wcześniej do reprezentacji jako selekcjoner. Niemniej jednak nie mógł powtórzyć magii z 1984. Leble nie zakwalifikowali się na Mundial w 1990, a 2 lata później skompromitowali się, odpadając przedwcześnie po fazie grupowej. Michel wreszcie zrezygnował i ograniczył swój eksperyment trenerski. Wyruszył w wielką podróż, która dała mu wolność. Były pełen wdzięku artysta obrał kurs, by stać się dominującą postacią w nikczemnym meczu szachowym piłkarskiej polityki.
Nigdy nie byłem więźniem mojego statusu w futbolu.
To prawda, choć nawet król nie mógł uciec od plagi korupcji, która przetoczyła się przez najpiękniejszą dyscyplinę sportu na świecie. pierwsze ważne stanowisko administracyjne. Trzykrotny zdobywca Złotej Piłki zajął w listopadzie 1992 roku. Wtedy został mianowany szefem Komitetu Mistrzostw Świata 98, które miały odbyć się w jego ojczyźnie. Puchar Świata był jedynym trofeum, którego brakowało w jego wyśmienitym życiorysie. Nosił się więc z nadzieją, że będzie wiodącą postacią w organizacji pierwszego triumfu Francuzów na Mundialu. Istotnie, wydarzenie przekształciło się w koronację Jacqueta, Zidana, Barteza i spółki. Fantazja Platiniego urzeczywistniła się w pokoleniu inspirującym się jego wielkością. Tylko co z tego, skoro Platini otwarcie splamił siebie i ten triumf 20 lat później. Przyznał, że losowanie zostało wcześniej zaplanowane, tak by Francja mogła spotkać się z obrońcami tytułu, Brazylią, dopiero w finale.
Było trochę oszustwa. Nie spędzilibyśmy przecież 6 lat na organizację mistrzostw, żeby nie spróbować małych sztuczek. Sądzicie, że inni gospodarze tego nie robili?
W 1998 roku na emeryturę przychodził wieloletni przewodniczący FIFA, João Avalanche. Sepp Blatter, sekretarz generalny i protegowany Brazylijczyka, miał nadzieję na powtórzenie taktyki swego mentora, zdobywając poparcie jakiegoś idola futbolu. Jego celem był Michel Platini. Blatter zadbał o ikonę, tak jak Avalanche zabiegał o poparcie Pele. Szwajcar obiecał wielkiemu mistrzowi rolę międzynarodowego doradcy. Tak powstał strategiczny sojusz. Wiele lat później, również dzięki wstawiennictwu Blattera, został prezesem UEFA i dał się poznać jako rewolucjonista. W znacznym stopniu dzięki niemu Liga Mistrzów na chwilę przestała być rozgrywkami elitarnymi przeznaczonymi tylko dla najbogatszych. Walczył z przywilejami, pozwolił dołączyć do balu bogaczy także kopciuszkom, do momentu aż telewizja i największe kluby przeforsowały własne zmiany. Toczył też wojnę z angielskimi działaczami.
Wszystko jest u was biznesem, dlatego nie ma już angielskich właścicieli klubów, nie macie angielskich piłkarzy i trenerów. Dlatego nie zagraliście w finałach Mistrzostw Europy 2008. Wcale mi was nie brakowało.
To nie wszystko. Przerobił Mistrzostwa Europy na turniej globalny. Dość powiedzieć, że ostatnie Euro w powiększonych do 24 drużyn składzie odbyło się właśnie we Francji. Wydawał się prawdziwym innowatorem i na dekadę przed wprowadzeniem VAR sam optował za stosowaniem powtórek telewizyjnych przy ocenie spornych sytuacji. Jego pomysły nie miały jednak szans w starciu z twardogłowymi ludźmi z FIFA. Wreszcie sam do nich dołączył. Afera wewnątrz Światowej Centrali pogrążyła byłego gwiazdora. Gdy w 2011 roku okazało się, że FIFA przelało mu na konto 2 miliony franków szwajcarskich za pracę, którą miał wykonać 13 lat wcześniej, stało się jasnym, że okręt Platini nabiera wody. Próbowali go jeszcze ratować najbliżsi przyjaciele, w tym Zbigniew Boniek.
To dziwne, że się go oskarża na podstawie rachunku wystawionego w całej transparentności, który został uznany przez FIFA i za który Michel zapłacił podatek.
Nic to nie dało. Gilotyna opadła i francuski rewolucjonista został pożarty przez tę samą rewolucję. Wyjaśnienia Platiniego, że po prostu upomniał się o zaległe pieniądze, brzmiały mało wiarygodnie. Do tego doszła kolejna śmierdząca sprawa. Wyszło na jaw, że jego syn dostał znakomicie płatne stanowisko doradcze w klubie PSG zarządzanym przez Katarczyków. Biorąc pod uwagę fakt, że rok wcześniej Katar dostał organizację Mistrzostw Świata w 2022 roku, trudno było uwierzyć w przypadek. A żeby bardziej rozświetlić tę sprawę, należałoby dodać, że Platini brał udział w spotkaniu z szejkami, a także prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym na słynnym obiadku w Pałacu Elizejskim. Po nim Katarczycy zdecydowali się przejąć paryski klub. Transakcja my wam damy mundial, a wy nam wielkie pieniądze dla rozwoju piłki nasuwa się sama, ale oczywiście żelaznych dowodów nie ma. Platini tłumaczył się wówczas następująco.
Zrozumiałem, że Sarkozy wspomagał kandydaturę Kataru, ale nie prosił mnie o głos na nich czy na Rosję. Zna mnie i moją osobowość. Zawsze głosuję dla piłki, nigdy dla siebie czy dla Francji.
brzmiałoby to wiarygodnie, gdyby nie fakt, że Katar wygrał dzięki głosom europejskich federacji, a ktoś te głosy przecież zgrupował. W sprawie tych wyborów był już przesłuchiwany kilka lat temu, ale za każdym razem zeznawał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i jest absolutnie przekonany, że nie zrobił nic złego. Tu niczego mu nie udowodniono, jednak w związku z wyłudzeniem 2 milionów franków szwajcarskich od Blattera, nowa komisja etyki FIFA nałożyła na niego 4-letnie zawieszenie we wszelkiej działalności piłkarskiej. Jego ostatnia próba odwołania się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została odrzucona w marcu 2020 roku. Już planuje powrót, choć nie wiadomo w jakim charakterze. Pod wieloma względami stał się odrzuconą ikoną. Rozbitek z ciemnej epoki. Jako piłkarz rozświetlał piłkarskie areny talentem. Gdy ściągnął korki i założył marynarkę, ten sam futbol prześladował. Sprawił, że sport okrył się hańbą. Leroy, czyli król. Uwielbiany przez lata, znienawidzony do dzisiaj.